Dziś gościem była minister cyfryzacji Anna Streżyńska. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Słyszymy się, Warszawa, ale połączenie stabilne, w związku z tym mamy nadzieję, że przetrwamy tę godzinę. W związku z koronawirusem teraz przez najbliższe dni będziemy się łączyć z naszymi gośćmi przez różne możliwe komunikaty. Dobrze, że te różne usługi działają i między innymi o e-usługach też z panią minister będziemy rozmawiać, ale na początek pytanie o decyzję o likwidacji Ministerstwa Cyfryzacji. To się dzieje w wyniku rekonstrukcji rządu. Pytanie z pani perspektywy, czy to dobry ruch?
Właściwie to wiadomo, ponieważ ten ruch nie został w żaden sposób zreferowany, przedstawiony do publicznej wiadomości, jeśli chodzi o jego szczegóły. Jak patrzymy na ten wymiar medialny, to wiemy, że Ministerstwo Cyfryzacji będzie podlegało od tej pory Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Ale potem, gdy oglądamy poszczególne infografiki publikowane przez KPM, to widać, że nie w całości. Część tego ministerstwa związana z łącznością przechodzi w struktury Ministerstwa Infrastruktury. A przecież decyzja o tym, żeby połączyć łączność, czyli te komunikacje, internet szerokopasmowy, z cyfryzacją, informatyzacją, nie była w ten sposób przypadkowa. To był absolutnie przemyślany ruch. On znalazł swoje odzwierciedlenie w dalszych decyzjach, w tym, że w jednych rękach zarówno walczymy o cyfryzację struktur państwowych, jak i o informatyzację biznesu, jak i o łączność, która to wszystko obsługuje, i również walczymy z tak zwanym kluczeniem cyfrowym, czyli brakiem dostępu różnych osób, czy brakiem umiejętności cyfrowych. Taki był pomysł na to. Teraz coś się dzieje, tego nie opisano i nie wiemy, co będzie dalej.
A jak pani sądzi, dlaczego tak się stało? Dlaczego tak się dzieje? To znaczy, że to ministerstwo celowo jest schowane, celowo ma być schowane, czy może po prostu w ogóle nikt nie widzi potrzeby, by taki resort samodzielnie istniał?
Ja mam taką nadzieję, że jest to ruch wywołany poniekąd przeze mnie w 2017 roku, kiedy w październiku 2017 roku zaproponowałam ówczesnemu już premierowi rządu, premierowi Morawieckiemu, żeby Ministerstwo Cyfryzacji zlikwidować, ale w zamian za nie powołać wyspecjalizowaną i odpolitycznioną jednostkę, która miałaby funkcjonować pod nazwą Agencji Transformacji Cyfrowej Państwa i która była temu bezpośrednio podległa i każdemu premierowi kolejnemu. Miałaby uprawnienia w najważniejszych kwestiach związanych z cyfryzacją usług publicznych, wręcz decyzyjne, bo bardzo się borykaliśmy z tym, że resorty po prostu, no, każdy robił po swojemu. Oczywiście też koordynacyjne w pozostałych sprawach i również wyposażona byłaby i budżet, którego również wtedy nam nie brakowało, bo trzeba przypomnieć, że ogromne środki Komisja Europejska przeznaczyła na cyfryzację usług publicznych. My z tego bardzo energicznie korzystaliśmy. Ale taka agencja byłaby agencją merytoryczną, na czele której nie stałby polityk, tylko fachowiec, który cieszył się takim patronatem premiera, który umożliwiałby przeprowadzenie ważnych, ale też skoordynowanych reform w całym państwie, żeśmy zaczęli naprawdę dogadać tę mityczną Estonię.
I dlaczego to się nie udało, pani minister?
Bo to był 2017 rok, październik. Ja powtórzyłam tę swoją prezentację premierowi dokładnie w dniu 8 stycznia 2018 roku, a na zajutrz byłam już poza rządem, ponieważ prezentację powtarzałam na pożegnaniu, właśnie na spotkaniu, na którym zostałam poinformowana, że moja misja w rządzie kończy się.
Była pani zaskoczona?
Nie, to już tam było mnie, to się od dłuższego czasu takie chmury pomadziły związane z moją oceną niektórych rządowych decyzji, ale o to chodziło. Chodziło o to, żeby jednak ten pomysł na profesjonalną agencję transformacji cyfrowej państwa ponieść dalej. Bardzo się trudno było poruszać w świecie tak bardzo upolitycznionym, że ludzie sobie właściwie no, po prostu do gardeł skakali, nawet na tle absolutnie takich niewinnych i będących ponad podziałami tematów cyfrowych.
Przynajmniej tak mogłoby się wydawać.
No, tym nawet powiedziałabym, że opozycja mniej więcej tak te tematy traktowała i udawało nam się sporo również legislacji przeprowadzić w pokojowej atmosferze przez parlament, ale już na przykład takie moje ruchy jak współpraca z opozycją i tak zwanym ministrem cyfryzacji w gabinecie cieni, czy goszczenie w progach Ministerstwa Cyfryzacji osób z innych stronnictw politycznych, żeby właśnie złapać tę taką łączność poza ponad podziałami, to było bardzo źle widziane. Uważałam, że w pewnym sensie takim antidotum na to rosnącą agresję polityczną, obejmującą także tematy cyfryzacyjne, będzie po prostu sprowadzenie tego do odpolitycznionego organu, który się niejako schowa. Myślałam dlatego, że wcześniej kierowałam Urzędem Komunikacji Elektronicznej, który właśnie był takim odpolitycznionym, profesjonalnym organem państwa, w którym w zasadzie można powiedzieć, że bez przeszkód przez 6 lat realizowałam bardzo skuteczną politykę demonopolizacji i absolutnie nikt z polityków mi się w tę stopę przedsięwzięcie nie mieszał. Nie oczekiwano ode mnie, że się będę opowiadać w sprawach wykraczających poza kompetencje takiego organu po jednej, drugiej stronie, tylko oczekiwano, że się biorę do roboty i dam ludziom szerokopłowy internet.
Czyli trochę romantycznie pani minister podeszła do sprawy też za czasów, no za swojej kadencji w resorcie. Tu postawimy mały przecinek, no i spróbujemy przewidzieć przyszłość, to znaczy spróbujemy odpowiedzieć sobie na to kluczowe, wydaje mi się, pytanie, co właściwie teraz będzie dalej.
Było pierwsze lato, było wszystko nowe.
Anuszka w Radiu Wrocław. Anuszka, co to wylewała olej na antenie Radia Wrocław? Na antenie Radia Wrocław też wracamy do rozmowy z byłą minister cyfryzacji. Anna Strzyżyńska jest dziś naszym gościem, takim naszym telefonicznym, z trochę uciekającym sygnałem, ale myślę, że damy radę. Pani minister, no wiemy już, że nie będzie Ministerstwa Cyfryzacji, ale spróbujmy w takim razie przewidzieć przyszłość. To znaczy, co będzie z ludźmi pracującymi w tym resorcie, no i co przede wszystkim, chyba to jest najważniejsze, co z projektami, które są realizowane już od wielu lat, no i mają być realizowane w kolejnych.
Na ten moment wiemy, że ministerstwo w swojej kadrze i zadaniach przechodzi do KPR-u, to na najbliższe kilka miesięcy pewno możemy spodziewać się, że te wszystkie ważne projekty typu portal gov.pl, otwarte dane, czy e-uczelnia, chmura obliczeniowa, wspólna infrastruktura dla państwa i oczywiście mój ulubiony M-Obywatel, że one się znajdą w kancelarii premiera i prawdopodobne jest, że nic się też nie zmieni, jeśli chodzi o podległość poszczególnych jednostek, które dla ministerstwa pracowały i w których realnie część tych projektów była wykonywana, czyli COI, czy NASK, czy inne związane z ministerstwem instytuty, również zachowają, czy raczej wypracują tę podległość w kancelarii premiera. Pytanie będzie dalej. A drugie pytanie, które jest bardzo interesujące, to w jaki sposób to ministerstwo, jeżeli by prawdą było, że intencją jest podniesienie jego i nadanie ludzkiej właśnie roli decyzyjnej i wykonawczej w informatyzacji, cyfryzacji, w jaki sposób ono miałoby tę rolę odgrywać, jeżeli po pierwsze nie poszedł taki wyraźny sygnał na rynek, po drugie jego lider w swojej pozycji oficjalnej został obniżony z kierownika resortu czy kierownika urzędu na sekretarza stanu w kancelarii premiera, to zdecydowanie nie powoduje, że jest główny innym ministrom czy innym kierownikom urzędów centralnych, tylko obniża jego rangę. Jak również nie wiemy, co się wydarzy z dokumentami strategicznymi, z toczącymi się różnymi projektami legislacyjnymi, jak również takimi projektami w ogóle o znaczeniu strategicznym, jak chociażby 5G. Tutaj po prostu i media, i politycy na razie na ten temat milczą. I myślę, że jak to niestety w praktyce zazwyczaj wygląda, to trochę się dopiero dowiemy, bo to się wszystko wytworzy w tym tego zmian, gdzie niektóre decyzje już są w pewnym sensie przyjęte, ale inne się dopiero wypracują, dopiero w realiach będą musiały się zmierzyć z konkretnymi decyzjami, czy skarbowymi, czy finansowymi, przesunięciami budżetowymi i całym szeregiem takich zupełnie organizacyjnych kwestii. To ministerstwo o tyle pod tym względem ucierpi, że pamiętam dobrze, po moim odejściu z resortu półroczne bezulewie, kiedy nie było powołanego ministra cyfryzacji i wszystkie projekty po prostu stanęły. Dopiero pół roku później został powołany mój wcześniejszy zastępca i ówczesny następca, minister Marek Zawadzki, i powoli z powrotem projekty wróciły na właściwą drogę, już jednak tracąc bardzo dużo czasu w kadencji, co spowodowało, że minister musiał ograniczyć swoją aktywność do kilku spraw, które miały szansę w ogóle zostać zrealizowane w tym upływającym czasie.
No to nie brzmi, nie brzmi to, wejdę pani minister w słowo, nie brzmi to zbyt optymistycznie. To już będzie to, co będzie dalej. W takim razie, co się udało zrobić, trochę podsumujemy te 5 lat działalności ministerstwa w drugiej części programu. Teraz stawiamy kropkę w tej pierwszej i za kilka minut wracamy do rozmowy.
Autopro. Autopromocja. Wieczór z Dolnego Śląska.
Jak zawsze na antenie Radia Wrocław ciekawe tematy.
Interesujący goście.
Gorące komentarze z udziałem słuchaczy.
Witam serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Wrocław.
Dzień dobry, dobry wieczór. Można się w dyskusję włączyć?
Dziś po 20 zaprasza Katarzyna Górna-Drzewosz. Autopromocja.
Reklama.
Na południu Wrocławia, na zielonej równinie, na osiedlu firmy Fastbau, życie cudnie płynie. Ma wspaniałych kolegów, domki z ogródkami. To Alfa Wolszyce. Chcesz zamieszkać z nami?
Wybierz osiedle Alfa Wolszyce. Gotowe domy szeregowe i duże mieszkania. Już w najbliższą sobotę zapraszamy na dzień otwarty w godzinach od 11 do 15 na osiedlu Alfa przy ulicy Smardzowskiej. Więcej na www.alfawolszyce.pl.
Fastbau. Mieszkanie idealnie skomponowane!
Jak pozbyć się stresu i obudzić ciekawość u innych? Ośrodek Szkoleń Radia Wrocław i Radia RAM zaprasza do udziału w warsztatach Skuteczne Wystąpienia Publiczne. Zajęcia w profesjonalnych studiach nagraniowych z wykorzystaniem mikrofonów i kamer, prowadzone przez najlepszych dziennikarzy radiowych. Świetna atmosfera i inspirujące ćwiczenia indywidualne i grupowe. Więcej informacji na radiowrocław.pl i radioram.pl.
A teraz dobre wiadomości. Jak się dowiedzieliśmy, już 23 września na Krzykach rusza obowiązkowa segregacja bioodpadów. Nareszcie po Starym Mieście, Śródmieściu i Psimpolu mieszkańcy Krzyków będą mogli do brązowych pojemników wrzucać resztki kuchenne i odpady zielone, a na dużą ilość liści, kwiatów, trawy i drobnych gałęzi nadal będą otrzymywać brązowe worki. Warto zapamiętać, 23 września start segregacji bioodpadów na Krzykach, a w połowie października dzielnica fabryczna. Szczegóły na stronie ekosystem.wroc.pl.
Nową wiadomość od Amazon.
Cześć, tu Amazon. Czy wiesz, że możesz pracować 4 dni w tygodniu i mieć 3 dni wolnego? I to na pełnym etacie, nawet bez doświadczenia. A do tego dojeżdżać za darmo na wybranych trasach. Z pensją 20 zł brutto za godzinę. No, to już wiesz. Rekrutacja do Amazon wciąż trwa. Aplikuj już teraz pod 800 060 801 albo wejdź na pracujwamazon.pl.
Opiekunko seniorów, Sentium czeka na Ciebie. Oferujemy legalne zatrudnienie, elastyczne terminy wyjazdów, sprawdzone oferty, bezpłatny transport, stawki do 1600 euro. Zadzwoń teraz 505 440 380. Pamiętaj, gwarantujemy pełne wsparcie. Zapytaj o szczegóły już dzisiaj. Telefon 505 440 380. www.sentium.pl.
Po reklamie.
O Peggy Brown, o Peggy Brown, kto ciebie ukochać będzie umiał? O Peggy Brown, o Peggy Brown, kto ciebie ukochać będzie umiał? O Peggy Brown. Nie słyszę.
Brown i Mysłowic na antenie Radia Wrocław, Artur Rojek z zespołem. Zespołu nie ma, nie ma też Ministerstwa Cyfryzacji. Prawie 5 lat udało się przetrwać temu resortowi. No chyba tak to trzeba ująć. Możemy mówić o przetrwaniu, bo po kilku minutach, kilkudziesięciu minutach rozmowy z byłą minister cyfryzacji Anną Strażyńską. No ten obraz jest taki mocno średni, ale może uda nam się dojrzeć coś dobrego. Może jednak udało się naprawdę więcej niż tylko kilka projektów, o których pewnie też większość naszych słuchaczy Polaków może nie wiedzieć albo korzysta z nich nieświadomie. No to pani minister, pytanie podstawowe do pani. Co się właściwie udało zrobić? Gdzie my dzisiaj jesteśmy z e-usługami w naszym kraju?
Myślę, że każdy Polak korzysta, prawie każdy, co najmniej 7 milionów Polaków korzysta z dostępu do usług cyfrowych przez banki. Czyli jest profil zaufany, ale za pomocą kredensjali bankowych, gdzie nie musimy tych dodatkowych hasł pamiętać. To spowodowało w ogóle gigantyczny przełom. Nagle usługi stały się powszechne, bo te dostępne dotychczas portale administracyjne zaczęły być dostępne po prostu przez nasze serwisy bankowe. Następna kwestia, którą trzeba na pewno wspomnieć, no to jest odnowny PUOP, który nadal pozostawia wiele do życzenia, ale już jest znacznie bardziej dostępny. Podpis zaufany, który możemy podpisywać, nie wiem, jakieś 80% różnych dokumentów, zarówno w obrocie z administracją, jak i w obrocie prywatnym. Czyli absolutnie dotykowo bez konieczności wychodzenia z domu, podpisywać istotne dokumenty i załatwiać swoje sprawy. Kolejna kwestia to oczywiście jest mObywatel, czyli dowód w telefonie, za chwilę prawo jazdy w telefonie, recept w telefonie, legitymacje szkolne i studenckie w telefonie. No jest to nie do zapomnienia. Kolejna kwestia to na pewno e-dowód tak zwany, czyli dowód z warstwą elektroniczną, za pomocą której też mamy dostęp do usług cyfrowych. Kolejna kwestia, no to CEPiK, który też coraz więcej usług cyfrowych udostępnia, poza tą rejestracją samochodu, również informacje o pojazdach, które nam pozwalają bezpiecznie dokonywać transakcji z naszymi pojazdami. No i wiele innych, bo to są właśnie kwestie związane z otwartymi danymi, czyli dostęp do danych administracji i nauki, które do tej pory były nieosiągalne. W tej chwili już mamy też ustawę o systemie cyberbezpieczeństwa, mamy strategię rozwoju sztucznej inteligencji, mamy pracę nad wykorzystaniem chmury obliczeniowej, które niezwykle dla biznesu są ważne, bo obniżają koszty prowadzenia biznesu i umożliwiają korzystanie z tej chmury obliczeniowej i w biznesie, i w administracji. To jest jednak cały szereg projektów, które zostały ukończone i Polacy już z nich korzystają, tylko pamięć ludzka jest zgodna i nie pamiętają, że to jest kwestia ostatnich 3 lat.
No to to?
I szereg takich, które zostały zaczęte i nie wiemy, co z nimi dalej.
To wszystko brzmi nieźle. Ta lista faktycznie brzmi dobrze, a Polacy są zainteresowani korzystaniem z e-usług, jak patrzy pani na to przekrojowo z perspektywy tych kilku lat?
No to proste porównanie. Kiedy przyszłam do ministerstwa, korzystających z profilu zaufanego i usług publicznych przez internet było 400 tysięcy osób. Dzisiaj mamy ponad 7 milionów posiadaczy profilu zaufanego, czyli osób, które mogą większość usług zrealizować w sieci i podpisać odpowiednie dokumenty. Oczywiście mam dużo zastrzeżeń do tego, jaka jest użyteczność i łatwość korzystania z tego systemu, ale to się też stale poprawia. To jednak w ciągu 3 lat duża rewolucja. Czego my powinniśmy oczekiwać, to, że to nie będzie prosta cyfryzacja formularzy, tylko że my przestaniemy potrzebować wymieniać dokumenty między urzędami i uruchamiać poszczególne formularze, nawet cyfrowe, nawet sieci, tylko pewne procesy nie będą cyfryzowały już na poziomie ustawowym i one się będą wydarzały same. Przykładowo system państwowy wie, że ja mam małe dzieci, że mi się leży 500+. Nieśmiertelny nasz projekt. Czyli jestem mniej ta, czyli nie żąda ode mnie wniosku, tylko z
automatu. Tylko system to już wie po prostu.
Tak jak w innych krajach system to wie jaki jest status rodziców, wie, czy ktoś dziecko ukończył 18 lat, a może niepełnosprawne i ma wyższą tę dopłatę i wypłaca prosto moje konto, bez żadnego mojego ruchu. Tak to powinno działać. Długa droga przed nami.
A pani minister,
całkiem osiągalny.
Czy politycy z różnych stron, naprawdę tutaj nie będziemy rozgraniczać partii rządzącej czy opozycji, w ogóle są zainteresowani tą dziedziną? Oni dostrzegają, że to jest ważne? Czy pani, jak była panią minister, trochę była taka osamotniona w tej, no chyba tak to trzeba też ująć, walce o cyfryzację naszego kraju?
Bezwzględnie byłam osamotniona, ale teraz to w ogóle nawet nie ma co wspominać tamtych czasów, bo koronawirus tak zupełnie zmienił sytuację. Można powiedzieć, i niektórzy twierdzą, że koronawirus cyfryzował polskie społeczeństwo. Nie do końca, oczywiście, cały czas brakuje różnych rozwiązań, ale faktycznie teraz można powiedzieć również, że każdy, nawet najbardziej zachowawczy i polityk, i użytkownik, rozumie znaczenie tych rozwiązań. Widzi, jak one umożliwiły nam przetrwanie tego ostatniego pół roku. No mimo wszystko z ograniczonymi stratami w porównaniu z tym, co by było, gdyby tych rozwiązań nie było i gdybyśmy po prostu musieli te 6 miesięcy przesiedzieć w domach bez możliwości realizacji ani biznesu, ani czy normalnej działalności zawodowej, ani edukacji, ani nawet usług medycznych, bo przecież one także przeniosły się do sieci. Wszystko ma jeszcze wiele, wiele wad, ale naprawdę dzięki temu trwamy cały czas i dzięki temu jesteśmy w stanie stosunkowo szybko się podnieść. Więc myślę, że już nie ma mowy do epoki, w której cyfryzacja jest gdzieś 20 tematem na samym końcu posiedzeń Rady Ministrów.
No to tu stawiamy po raz kolejny przecinek. Głos oddamy zespołowi Lao Che i wracamy do rozmowy.
Serce mnie bije, dusza zapije, żyje. serce mnie bije, dusza zabije, żyje.
Na antenie Radia Wrocław. Na antenie Radia Wrocław od kilkudziesięciu minut jesteśmy połączeni z byłą minister cyfryzacji panią Anną Streżyńską i ten zasięg, to połączenie trochę nam ucieka, co też pewnie słychać na naszej antenie, ale robimy wszystko, co w naszej mocy. Rozmawialiśmy o tym poza anteną z panią. Pani minister, pani mówiła, że to trochę efekt tego, że jest pani w ścisłym centrum Warszawy. No i trochę lockdown daje o sobie znać. To faktycznie jest tak, że Warszawa, ale może nie tylko Warszawa, może cały kraj powinien zainwestować w nowe maszty?
W nowe maszty, w nowe sieci, również szerokopasmowe, stacjonarne, bo zupełnie inaczej teraz z nich korzystamy. Już pewnego rodzaju nawyki w społeczeństwie powodują, że to użytkowanie sieci jest o wiele bardziej intensywne.
Czyli to już nie tylko połączenia telefoniczne, ale chyba przede wszystkim internet, jak się domyślam. Rozmawialiśmy o naszych dokonaniach w Ministerstwie Cyfryzacji. Trochę podsumowujemy te 5 lat i koniec historii tego resortu. A jak z e-usługami radzi sobie świat? Kto mógłby być, pani minister, wzorem wdrażania takich funkcjonalności? Kto sobie naprawdę z tym świetnie radzi?
No, w świecie to jest bardzo różnie. Ja patrzę raczej na Unię Europejską, bo tutaj w tym środowisku żyjemy i też tutaj jesteśmy oceniani. No, przypomnę, że w tym roku na podstawie danych za 2019 rok oceniono nas na 23 miejscu spośród 28 krajów, co oznacza, że o 2 lata podskoczyliśmy w górę. Zresztą właśnie w związku z wielką rozbudową sieci szerokopasmowych, co nas tak wyciągnęło do awansu. Natomiast
ale to nadal ogon Europy.
Nadal ogon, ale my jeszcze nigdy nie byliśmy na tak wysokim miejscu. Zawsze byliśmy między drugim a trzecim, więc od końca. Więc jestem też tutaj zadowolona, że jednak idziemy do przodu. Natomiast mimo wszystko komisja zwraca uwagę na to, że ponad połowa naszego społeczeństwa nie ma kompetencji cyfrowych. I 60% naszego biznesu ma bardzo niski poziom cyfryzacji, zazwyczaj ograniczony do takiej symbolicznej strony internetowy, no i adresu mailowego. I są rzeczy, na które zwracają nam autorzy różnych raportów uwagę. To nas w pewnym sensie wyróżnia negatywnie wśród innych krajów Unii. Oczywiście moglibyśmy mówić o tych najwyżej uplasowanych, jak Estonia, ale to jest maleńki krajik i trzeba o tym pamiętać, ilekroć oceniamy naszą pozycję względem Estonii, że jest o wiele łatwiej scyfryzować kraj wielkości Warszawy niż takie wielkie i złożone i też społecznie zróżnicowane państwo jak Polska. I tutaj dlatego ja jestem w ogóle nie za bardzo zwolennikiem porównywania się z jakimkolwiek innym krajem. Dla mnie takim czynnikiem, który decyduje o tym, czy rzeczywiście postawimy się w tych zadaniach do przodu, jest konfrontacja oczekiwań społecznych i to społeczeństwa w tej swojej najbardziej aktywnej części, bardziej aktywnej cyfrowo, z tym, co jest w podaży, czyli w ofercie zaoferowanej w szczególności przez administrację publiczną. Jeżeli tutaj mamy równowagę między usługami, które administracja dostarcza, a tymi, które są naprawdę obywatelom potrzebne i dzięki temu tej ofercie oni nie muszą spędzać godzin w urzędach, to znaczy, że jest dobre. No, jeszcze mamy dużo do nadrobienia, zresztą również w zakresie łączności, bo 15% Polaków nadal nie korzysta z internetu, nie ma w ogóle do niego
dostępu. To też ciekawe swoją drogą.
Tak, mimo tego ogromnego wysiłku, bo akurat w tej dziedzinie to naprawdę wielkie miliardy złotych zostały zapane w ziemi i powieszone na słupach, na masztach radiowych, żeby ten internet zapewnić. Ale wystarczy spojrzeć na naszą mapę, to jednak są takie obszary, które są tak rzadko zaludnione, że po prostu biznes tam bez dotacji nie inwestuje, no a dotacje nie są bez dna i też nie zawsze my potrafimy zmotywować operatorów odpowiednio również finansowo do tego, żeby inwestowali. Co innego jest położyć te kable czy postawić maszty, a co innego jest je utrzymać z schodów od abonentów z danego obszaru, które są z reguły bardzo niskie. To jest też skutek tego, że mamy bardzo niskie ceny, między innymi usług komórkowych i komórkowego internetu. Jedne z najniższych w Europie. Niestety powoduje, że przychody operatorskie nie pozwalają właśnie na finansowanie inwestycji. Zawsze gdzieś trzeba dodać, żeby można było gdzieś ująć i takie są tego skutki.
Musimy kończyć, pani minister. Musimy kończyć. Zegar jest nieubłagany. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Myślę, że daliśmy mały, ale jednak obraz tego, co się udało zrobić, co przed nami, jakie wyzwania stoją przed e-Polską. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Gościem Blogoskopu była była minister cyfryzacji Anna Strzyżyńska.
Dziękuję bardzo. Miłego wieczoru.
Również dokładamy się do tych życzeń z Julią Nowaczyńską, pytał Dariusz Wieczorkowski.